A gościem Rady Doksa dzisiaj jest poseł Paweł Grabowski, poseł ruchu Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, panie rektorze, dzień dobry państwu.
Witamy w trochę nowej rzeczywistości, tak? Jeśli chodzi o porozumienie z PSL-em, dla wielu zaskoczenie, dla niektórych powód do uśmiechu, dla pana?
Tak, faktycznie nowa rzeczywistość, natomiast ja myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba kilka rzeczy wyjaśnić, które wydają się być niewyjaśnione, wokół których rosną różne kontrowersje. Po pierwsze, ani Paweł Kukiz, ani Paweł Grabowski nie wstępują do PSL-u, a jedynie startują z listy PSL Koalicja Polska. I zresztą nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo na przykład poseł Zembaczyński, który należy do partii Nowoczesna, będzie startował z listy Koalicji Obywatelskiej, która jest współtworzona głównie przez Platformę Obywatelską. Z kolei przykładowo poseł Bortniczuk, który należy do partii Porozumienie, będzie startował z listy Zjednoczonej Prawicy, która jest tworzona głównie przez Prawo i Sprawiedliwość.
A pan by wystartował w 2015? W 2015 roku z listy PSL-u?
Nie było wówczas takiej opcji, nie było takiej opcji do rozważenia. Wówczas były tworzone listy tutaj przez obywateli. Do tego też zaraz też dojdę, ale żeby nikt nie był pokrzywdzony. Lewica, również partie lewicowe, takie jak Wiosna czy Partia Razem, idą z listy SLD, która się tutaj dla niepoznaki nazywa listą Lewicy. Pan zadaje pytanie, czy bym poszedł w 2015 listy PSL-u. Nie zastanawiałem się wówczas nad tym. Natomiast różnica, która jest między rokiem 2015 a 2019 jest taka, że w 2015 roku mieliśmy około 50 dni na zbieranie podpisów. W tym roku tych dni jest około 20, więc to jest naprawdę arcytrudne, żeby zebrać podpisy, ponad 100 tysięcy podpisów. Poza tym, no, wybaczcie państwo, ale chora ordynacja wyborcza, którą mamy, jednak premiuje takie koalicje, łączenie się. I w 2019 roku samodzielny start, no, to jest de facto skazanie się na porażkę.
No tak, ale jest też inna różnica. Zwykle jest tak, mówi pan o tych przykładach posłów, którzy startują z list innych ugrupowań i rzeczywiście tak jest, ale to jednak zawsze były partie, prawda? Mhm. Tutaj mieliśmy do czynienia z partią, mamy do czynienia z partią, jaką jest PSL, niewątpliwie z najdłuższym stażem rodowodem, a więc jednak ta systemowość jest bardzo duża, a ruch Kukiz 15 to jednak zupełnie antysystemowe ugrupowanie, więc jakby nie wiem, czy to do końca jest tak, można powiedzieć, to już jest duża różnica.
Już, oczywiście, różnica jest kolosalna, ale nawet lepiej, ponieważ panie redaktorze i drodzy państwo, Paweł Kukiz mówił od początku, pójdę z każdym, kto przyjmie nasze postulaty. W toku negocjacji, bo już właściwie po eurowyborach rozpoczęły się negocjacje z poszczególnymi ugrupowaniami, ani PiS, ani PO, ani Konfederacja nie przyjęły naszych postulatów, natomiast PSL przyjął nasze postulaty w całości i poza tym niektóre postulaty, te takie sztandarowe PSL-u również i nam się podobają, bo ja prawdę mówiąc nie widzę w tym nic ani złego, ani dziwnego, aby popierać postulat na przykład emerytury bez podatku, bo jeżeli chodzi o seniorów, no w istocie chodzi o to, że dla seniora ważna informacja. Emerytura bez podatku oznacza, że każdy z państwa przy minimalnej emeryturze to jest ponad 100 zł miesięcznie więcej do kieszeni od listonosza albo na konto wpływu. Ja nie za bardzo widzę sens, żeby płacić jeszcze raz podatek od tego, co już zostało wypracowane. To jest mnożenie kosztów po stronie państwa, to jest niepotrzebne, więc doszło do spisania porozumienia trzech pakietów, pakietu obywatelskiego, pakietu gospodarczego i pakietu antykorupcyjnego i w ramach tych pakietów zawarte są propozycje wspólne, nasze Kukiz 15 oraz PSL-u i na tym się chcecie skupiać.
Tak, do tego pakietu jeszcze zaraz wrócimy, ale jeszcze takie zdanie, to jest stanie Pawła Kukiza, bez pieniędzy i struktur nie zebrałbym podpisów potrzebnych do rejestracji listy. No trochę takie smutne, nie wiadomo, groteskowe, troszkę, ja wiem, że to też ma uderzyć w system, rozumiem, tym system finansowania partii politycznych, bo wy z tego nie korzystacie, no, ale mimo wszystko, to też to trochę jak powiedzenie Pawła Kukiza, że będzie po wyborach jeździł przez 4 lata i edukował ludzi. Co robił przez te 4 lata?
Ja nie będę się wypowiadał za Pawła Kukiza. Ja jeździłem po polszczyźnie, ja odwiedziłem wszystkie gminy. Spotkałem się z każdym wójtem, z każdym burmistrzem, z każdym starostą, z każdym prezydentem miasta opolskiego. Mamy tutaj dwóch prezydentów miast. Natomiast, panie redaktorze, prawda jest taka, no, nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, bardziej o te struktury, tak? Jeżeli mówię, w 2015 roku było około 50 dni na zbieranie podpisów, to było dużo. Teraz tak naprawdę cztery ugrupowania polityczne mają szansę zebrać te podpisy, te, które mają ustrukturyzowane, czyli właśnie PiS, PO, SLD, startujące jako Lewica i PSL. Więc w tej sytuacji być może, gdyby nie było innej opcji, to byśmy się tutaj porwali z motyką na słońce czy na księżyc, jak to się mówi, natomiast...
Na słońce.
Na słońce, więc, ale... W tej sytuacji powiem tak, idziemy razem z PSL-em. Ja bym się chciał skupiać, znaczy z PSL-em, idziemy z listy PSL-u, startujemy z listy PSL-u. Ja bym się jednak chciał skupić na konkretnych tych propozycjach. Pan mówił, że możemy powiedzieć o propozycjach programowych
tak,
konkretnych.
Ale jeszcze zanim o pakietach, jeszcze jedna rzecz. Kwestia progu wyborczego. Mhm. To jest dosyć no, ciekawe posunięcie, ponieważ występujecie pod nazwą, czy będziecie występować pod nazwą koalicja, jednak bez progu 8%.
No tak, ale Kukiz 15 nie jest partią. Koalicje mogą formalnie zawrzeć partię. Jeszcze ciekawszy, że tak powiem, myk i sztuczkę robi Lewica, gdzie trzy partie, właściwie członkowie trzech partii startują z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który teraz ma się nazywać Lewica i też obchodzą niejako ten próg 8%. Panie rektorze, no to pokazuje, że warto się zastanowić nad zmianą sposobu wybierania posłów, ponieważ jeżeli poszczególne partie, ugrupowania, politycy, kandydaci muszą się na tyle gimnastykować, robić jakąś tak zwaną polityczną ekwilibrystykę, żeby w ogóle wystartować, dzisiaj nie ma w Polsce możliwości, żeby indywidualnie przed wystartować do Sejmu, a to nam gwarantuje konstytucja. Teoretycznie okazuje się zatem, że mamy przepisy prawa, które od lat sankcjonują sposób wybierania posłów w sposób niekonstytucyjny. Może nad tym się warto zastanowić. To, żeśmy postulowali i to będziemy postulować.
Ale jednak trochę zmniejszacie swoje podejście, bo jest ordynacja ma być mieszana. Wcześniej było tak, że miał być same okręgi jednomandatowe, prawda? To jest ukłon w stronę ludowców?
Tak, z całą pewnością tak. My jesteśmy zwolennikami jednomandatowych okręgów wyborczych. Ja osobiście w 100% popieram jednomandatowe okręgi wyborcze, ponieważ pracując na Opolszczyźnie, ja mieszkam, znaczy posłem z Opolszczyzny, natomiast mieszkam w powiecie brzeskim, w Brzegu. Powiem Państwu, to nie jest takie łatwe, żeby, mówiąc tak w cudzysłowie, ogarnąć wszystkie powiaty województwa polskiego. To jednak jest duży okręg jak na jednego posła, ale jakoś starałem się to zrobić.
W takim razie przejdźmy do tych pakietów. Pakiety dosyć ciekawe, o Jowach już mówiliśmy.
Mhm. Czyli to pakiet obywatelski.
Tak, oczywiście ordynacja mieszana, ale też chcecie Państwo na przykład w pakiecie gospodarczym, ja dobrze pamiętam, zlikwidować jakieś instytucje, które są Waszym zdaniem niepotrzebne. Jakie instytucje miały być zlikwidowane?
Panie redaktorze, tu bardziej na przykład była kwestia różnych instytucji badających jakość jedzenia, jakość produktów rolnych i tak dalej. Chodzi o to, żeby unifikować, żeby nie dochodziło
czyli do... tworzyć jedną instytucję, która by
tak,
się tym zajmowała?
Tak, unifikować, tworzyć jedną zamiast na przykład 5 czy 6. Dla mnie natomiast taką propozycją, która jest najbardziej czytelna, która wyróżnia nas od pozostałych ugrupowań, to jest dobrowolny ZUS, tak? Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców przede wszystkim.
Czyli 65% osób właściwie... bo o nich mówimy, o przedsiębiorcach małych, oni mieliby na przykład mieć wybór. Czyli
mają,
płacimy, nie
tak,
płacimy.
Chcemy, żeby obywatele, ci, którzy pracują, ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, którzy ciężko wypracują to nasze PKB, płacą podatki po to między innymi, żeby państwo polskie mogło funkcjonować, żeby mieli wybór, czy mają płacić ten ZUS, czy nie. I oto proszę bardzo, krótkie zestawienie. Prawo i Sprawiedliwość proponuje od roku 2020 minimalna ta podstawowa składka ZUS na poziomie około 1500 zł. Ja wiem, łatwo jest sobie szelmować, jak się jest urzędnikiem państwowym albo posłem, że a tam 1500 zł to okej. Okay. Nie, to nie jest okej. Okay. Dla wielu przedsiębiorców to już jest stawka zaporowa. Więc Prawo i Sprawiedliwość proponuje od 2020 roku tą minimalną podstawową stawkę na poziomie około 1500 zł. Platforma tworzy wrażenie, jakby nie była jakoś za bardzo tym zainteresowana, bardziej chodzi o jakieś rozkręcanie kwestii emocjonalnych, światopoglądowych, na tym się skupiają. My z kolei proponujemy, wiemy, że ta stawka musi mieć taką wysokość, ale chcemy, żeby przedsiębiorca miał możliwość wyboru, bo dla niektórych przedsiębiorców te 1500 zł może powodować utrudnienie w płynności finansowej. Więc jeżeli
może się okazać, że ZUS już nie będzie w takim układzie, jeśli ktoś nie będzie płacił, jeśli wiele osób się zdecyduje.
To powinno wówczas nas zmotywować do rozmowy o reformie w ogóle całego systemu emerytalnego. Tak? Na przyszłość, nie to, żeby cofać wstecz, żeby reformować wstecz, tak jak to robiła Platforma, ale jeżeli okazałoby się, że przedsiębiorcy na przykład byliby świadomi, tak, że jeżeli nie płacą tych składek, to również w przyszłości, za 10, 20, 30 czy 40 lat, o tyle będzie pomniejszona ich emerytura. Ale chodzi o to, żeby być po prostu świadomym tego, tak? Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to jest świadomym obywatelem, ponieważ ma na tyle utrudnione życie przez setki nowo pojawiających się przepisów, że myślę, że również i ta kwestia będzie, mówiąc tak kolokwialnie, ogarnięta. Chcemy dać wybór.
Jeszcze na zakończenie 0% próg, jeśli chodzi o referendum. Było to założenie na początku ruchu Kukiz 15, jest teraz 30%, chyba, dobrze pamiętam, tak?
Tak, przy czym dla mnie najważniejsza kwestia jest tej obligatoryjności, tak? Czyli jeżeli będą spełnione wszystkie warunki formalne, bo to też jest ważne, żeby to referendum było zorganizowane w sposób taki, bym powiedział, no lege artis, tak? Czyli jeżeli tam mamy podejmowane decyzje wagi państwowej, to powinno być to organizowane przez PKW przy spełnieniu tych wszystkich wymogów formalnych. prawdę mówiąc, ja nie mam nic przeciwko nadal temu, aby referenda były bezprogowe. Natomiast w toku tych negocjacji no, doszliśmy chyba do porozumienia takiego, że te 30% to jest przynajmniej obniżenie do takiego progu, który jest realny do osiągnięcia. Ponieważ często jest tak, że ludzie wiedząc, że jeżeli jest próg 50%, który de facto w Polsce był przekroczony raz, a to było referendum dwudniowe, no to przynajmniej dajmy szansę, zróbmy krok naprzód do tych 30%. To jest również zachęta nie tylko do tego, aby zawrzeć to porozumienie z PSL-em, ale to jest również zachęta dla Platformy Obywatelskiej i PiS-u, żeby się pochyliły nad tematem referendum. No zobaczymy, czy się pochylą, czy nie.
No i o tym wszystkim o porozumieniu także przede wszystkim mówił poseł Kukiz 15 Paweł Grabowski. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję, dobrego dnia.